Kryminalne historie Poznania. Na program zapraszają Jerzy Piasny i Adam Biernacki.
Rok 1933. 14 marca urodził się Michael Caine, brytyjski aktor, dwukrotny zdobywca Oscara.
I am Michael Caine.
21 marca na mocy zarządzenia Heinricha Himmlera powstał w pobliżu Dachau w Bawarii pierwszy obóz koncentracyjny. 5 kwietnia w Stanach Zjednoczonych trwa wielki kryzys, a prezydent USA Franklin Delano Roosevelt ogłosił stan wyjątkowy i podpisał rozporządzenie wykonawcze numer 6102, zakazujące obywatelom USA gromadzenia złotych monet i złota. 7 kwietnia premiera filmu Jego Ekscelencja Subiekt w roli głównej Eugeniusz Bodo.
Nie chcę, nie dożartuję, kocha, lubi, szanuje, nie chcę.
Co nie chce? Dlaczego oblicza pan te groszki?
Patrzę, czy którego z nich nie brak.
No wie pan, od pewnego czasu stał się pan dziwnie zamyślony. Zamiast wzdychać i przewracać oczami, lepiej niech pan zejdzie na dół dekorować wystawę wiosenną. O!
Kryminalne historie Poznania.
Przechodzimy do sprawy. 13 czerwca 1933 roku. W Krotoszynie Walenty Ramięga czterokrotnie strzela z rewolweru Browning w kierunku sędziego Tadeusza Arenda. Ciężko ranny sędzia umiera w szpitalu 15 czerwca w nocy. Sprawca wcześniej kierował pod adresem swojej ofiary groźby karalne, za co został prawomocnie skazany na karę 2 lat więzienia. Mamy to, pani Anielo?
Tak, panie Jerzy.
Po odbyciu kary odnalazł Tadeusza Arenda i pozbawił go życia. Sąd doraźny skazał zamachowca na karę śmierci. Decyzją prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej kara została zmieniona na dożywotnie więzienie.
Kryminalne historie Poznania.
Podejrzewam, że teraz będziemy rozmawiali o tej sprawie jako sprawie, gdzie prezydent zadecydował, wziął pewnie jakieś argumenty pod uwagę.
Wziął jeden zasadniczy argument. Zacznijmy od początku. Co ten Ramięga takiego zrobił? Co to się takiego stało? Ramięga to był człowiek, który był żonaty, miał 5 dzieci. Człowiek, który wydzierżawił gospodarstwo i wydzierżawiając to gospodarstwo wpłacił 1000 złotych takiej kaucji. W razie czego, gdyby się coś stało, jakieś remonty i tak dalej, i tak dalej. Miał być na 6 lat, ale po 1,5 roku to gospodarstwo zostaje wystawione na licytację. Nikt Ramięgi nie pyta, czy mu się to podoba, czy nie. Gospodarstwo działa bardzo ładnie.
Ale on spłaca.
On nie ma żadnych długów. Przede wszystkim on jest dzierżawcą, a właściciel wystawia to na licytację. Zaczynają się bardzo ciekawe historie, bo okazuje się, że licytację wygrywa szwagier właściciela, a Ramięga zwraca się do prawnika, żeby mu pomógł. Prawnik mówi bardzo w porządku, wszystko będzie dobrze i tak dalej. Tylko coś takiego jest nie w tym, wszystkim nie w porządku, że prawnik, który reprezentuje Ramięgę, reprezentuje też jego przeciwnika. Dzisiaj nie do pomyślenia. Arend, który zginie za jakiś czas, jest sędzią w tej sprawie. I co jest ciekawe...
Ale to jest niemożliwe, że dopuścił tego samego
prawnika tego do właśnie sprawy. I to jest pierwsza sprawa. Więc
reprezentuje dwie strony.
Druga sprawa. Wszystkie sugestie Ramięgi są zgłaszane ustnie, a nie na piśmie. To jest ciekawostka. Suma summarum, Ramięga przegrywa to i jest wypędzony z tego domu. Nie ma dokąd iść, nikt mu nie oddaje tego 1000 złotych. Tak. Na dodatek zostaje okradziony, musi sprzedać dobytek, on jest bankrutem totalnym. Więc idzie do prawnika, który jest kolegą tego, który mu tutaj pomagał i prosi go o pomoc. Jest napisany list, jest wysłany list do Arenda i co się okazuje? Arend, dlaczego Ramięga dostaje tą karę tych 2 lat pozbawienia wolności? Bo w liście są groźby karalne, a dokładnie groźba śmierci, prawda? Niesamowite. Wobec tego Ramięga dopuszcza się tego, czego się dopuszcza. I można sobie zadać pytanie, dlaczego ten człowiek był aż tak niefrasobliwy, że nie sprawdził dokumentów, że nie wiedział, co tam jest napisane i w tym liście. No przecież to jest skończona głupota. Mało tego, kiedy jest drugi proces, ten już o morderstwo, ten list też niezgodnie już z dzisiejszym prawem jest wykorzystywany jako dowód w tej sprawie. Ten sam dowód w 2 sprawach, a przecież sprawca został ukarany. Czemu Ramięga nie wiedział, co jest w dokumentach?
A może był taki niegramotny po prostu?
Ramięga był analfabetą. Ramenga nie wiedział, co tam jest napisane. Można było napisać wszystko, a on wszystko podpisał i dlatego przegrywał. I właśnie to bierze pod uwagę prezydent, widząc, jak bardzo tego człowieka oszukano. To, co się tutaj stało dzisiaj, podlegałoby pod dyscyplinarkę. Wszyscy prawnicy, którzy poszli na ten układ, bo to był zwyczajny spisek tych ludzi, którzy wiedzieli o sobie, prawda? Tak. Pomagali sobie, żeby zarobić jakieś pieniądze. Pytanie, ile dostali do kieszeni ci wszyscy, którzy Ramięgę wykolegowali z tego interesu. 1000 złotych to było dużo, a poza tym no, on też miał jeszcze inne odsetki, mógł odzyskać, gdyby go tam, prawda, potraktowano dobrze, tak? I prezydent właśnie w ten piękny sposób się zachowuje. Ramięga wyszedł z więzienia, dlatego że w 1939 roku we wrześniu była amnestia powszechna, więc on długo nie siedział. Ale co jest ciekawe, Ramięga był w bardzo ciekawym stanie psychicznym. On tak się pogodził ze swoim losem, że kiedy dostał wyrok śmierci, tak jak opisują, poszedł do celi, zjadł kolację i położył się spać. Bardziej nerwowy był jego prawnik, który biegał za telefonem, zadzwonił do tej Warszawy. Cud, że ktoś tam odebrał, bo to nie było żadne pismo, tak. Dlatego że w sądzie doraźnym bardzo szybko była egzekucja i trzeba się było spieszyć. I akurat prezydent był na miejscu, zgodził się, no i nie postawiono go na szubienic.
Niesamowita sprawa, ale widać, że była sprawiedliwość.
Tak.
Kryminalne historie Poznania.